Ja wiem, że nauczam o lekturach uznanych za kanoniczne, za bardzo ważne w czasie różnych okresów historycznych. Nauczam o lekturach, które dawały Polakom nadzieję, siłę oraz szansę na walkę. Nauczam o lekturach, w których poeci, artyści, przede wszystkim poza treścią, poza tym aspektem artystycznym, wpływali na postawy Polaków. I to, te lektury pozostają od lat niezmienne. I w takim sensie ja ten kanon rozumiem. Natomiast w obecnej szkole średniej, tej trzyletniej, bo wiemy, że za rok wchodzi też szkoła czteroletnia, dramatycznie lista tych lektur została okrojona. Dramatycznie. I według mnie lektury szkolne są częścią większego kanonu, czyli jeżeli przyjmiemy, że jest jakiś zestaw, zbiór książek, które każdy Polak, dajmy na to, bo są oczywiście określone grupy społeczne, każdy Polak znać powinien, ponieważ jest w nich zawarta pewnego rodzaju uniwersalna symbolika. One są upostaciowieniem pewnych idei, wartości, w które my wierzymy, które stanowią o nas jako o narodzie, o naszej narodowej tradycji, to część lektur szkolnych faktycznie w obszar tego większego kanonu wchodzi. Natomiast dlaczego ja tak twierdzę? Bo przypuszczam, że pan profesor będzie miał odmienne zdanie zdecydowanie. Proszę państwa, ja przedstawiam, jestem przedstawicielem szkoły. I proszę pamiętać, że zadanie szkoły to jest nie tylko rozbudzanie jakiegoś zainteresowania kulturą wysoką, ale także zadanie wychowawcze. Zadanie polegające na tym, aby kształtować postawy wśród młodzieży i te lektury mi przynajmniej w pracy zdecydowanie w tym pomagają.
Mi się wydaje, że to nie są te same zbiory. Istnieją dwa sposoby takiego bycia, tak? Kanonu, czy też może dwa kanony. Jest taki kanon deklarowany, kanon, który rzeczywiście bywa narzędziem władzy czy socjotechniki, taką rózgą do dyscyplinowania młodych ludzi i tak dalej. No jest też kanon realny, taka rzeczywista, wspólna przestrzeń rezonansu, w której się poruszamy. Mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę istnieje tylko ten kanon, który jest tym, czym oddychamy. Ten kanon deklarowany jest potrzebny. Nie twierdzę, że nie jest i wszystkie argumenty za istnieniem programu nauczania i budowania w szkole pewnego obrazu literatury polskiej, kultury polskiej, ja uważam za mocne. Ale no, w szkole jest się dość krótko. Tak? To oczywiście zależy, ile kto żyje. Później zaczyna się prawdziwe życie i później się orientujemy, że każdy ma taki kanon, no, na jaki sobie zasłużył. I dotyczy to także nie tylko każdego z nas, ale także grup społecznych, jakby ludzi mówiących tym samym językiem, narodów. Jest taka piękna definicja demokracji, którą kiedyś sformułował Jacek Kuroń. Jacek Kuroń mówił, demokracja to jest taki ustrój, który gwarantuje nam, że na pewno nie będziemy rządzeni lepiej, niż na to zasługujemy. No tak, myślę, że tak jest. I podobnie jest z kanonem. Kanon to jest taka instytucja społeczna, która gwarantuje nam, że dostaniemy dokładnie tyle, na ile zapracowaliśmy. Kanon na pewno nie będzie mocniejszy, głębszy, nie wiem, bardziej porywający, niż na to zasłużyliśmy. Budując go w sobie i dla innych.
A ja bym wrócił jeszcze przez chwilę, bo to jest akurat aspekt, który moim zdaniem, którego nie należy załatwiać żartem, chociaż to, co powiem, będzie kolejną anegdotą. Chodzi mi o taką funkcję dyscyplinującą kanonu, bo to jest... Ja się kiedyś zetknąłem z takim twierdzeniem, że kanon tak jak... Nie subiektywna lista ważnych książek, tylko kanon, coś, co jest wspólnotowe, miał bardzo ważną funkcję w momencie, kiedy istniała wyraźna stratyfikacja społeczna i był to bilet wstępu do elity, która nie miała, ponieważ elita intelektualna niekoniecznie była bardzo posażna. W związku z tym nie było, ten bilet nie był związany z posiadanym majątkiem, tylko z posiadaną znajomością elektor. Śladem tego, i dlatego ja tak łatwo uwierzyłem w tę teorię, było takie doświadczenie, ja studiowałem polonistykę bardzo dawno temu, na początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80. i do dzisiaj pamiętam, nie chcę powiedzieć, że mi się śnią, ale prawie takie moje koleżanki, które w czasie imprez studenckich potrafiły podchwytliwymi pytaniami ustalić, jakie są luki czytelnicze faceta, bo to jakoś dziwnie genderowo było zróżnicowane, z tym rozmawiały i potem, to ja do dziś pamiętam to brzmienie głosu, nagle wszyscy tam gadają o czymś tam, nagle któraś z koleżanek się tam z kąta pokoju odzywa, wiecie, on nie czytał Bułhakowa. I to była śmierć towarzyska. Znaczy, oczywiście to przechodziło, to człowiek doczytywał co prędzej i potem rzucał tymi cytatami z Bułhakowa na prawo i lewo na następnej imprezie, żeby dać znać, że już można go z powrotem przyjąć. Ale to tak działało, więc jeżeli to tak działało wśród studentów na początku lat 80., to jak to musiało działać w środowiskach inteligenckich przed wojną na przykład? Więc czy przypadkiem ten kanon nie był swoistą opresją kulturową tak naprawdę?
Ustalmy, czy ten rodzaj opresji to jest coś dobrego czy coś złego? Jak myślisz? Znaczy, czy to jest dobrze, że te dziewczyny tak testowały tych chłopaków? No nie, jak nie czyta o Bułhakowa, to co? O czym z nim gadać?
Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka.
Czy ja się mogę wtrącić? Ja myślę, że tutaj akurat z panem profesorem się zgodzę. Jeszcze w czasach, kiedy ja studiowałam, a to już ponad 20 lat temu, podobne kryteria stosowałyśmy. I to z bardzo prozaicznego powodu, proszę państwa. Żadna z nas nie chciała mieć nieinteligentnego męża, który nie jest w stanie tak naprawdę funkcjonować ani towarzysko, ani też jakiejś dyskusji poprowadzić z żoną w domu na miarę możliwości żony. Żadna z nas tak naprawdę, jeszcze to były czasy, kiedy zasobność portfela nie miała tak wielkiego znaczenia, jak intelektualna zaradność naszego kandydata. Ja się cieszę, że w tamtych czasach wyszłam za mąż. Pozdrawiam męża.
Zwracam tylko uwagę, że z punktu widzenia takich ideałów sprawiedliwości społecznej, bo dobra, te dziewczyny miały swój interes w tym, no to jasne. Ale jednak sam pomysł, że znajomość lub nieznajomość jakiejś książki jest biletem wstępu lub nie do jakiegoś środowiska, jest konstrukcją, która jednak z punktu widzenia takich ideałów egalitaryzmu powinna niepokoić chyba jednak, nie?
No zgoda, tak, to tu się...
Ale to dalej istnieje.
Myśli pani?
Myślę i jestem o tym przekonana. Mamy bowiem córkę 16-letnią i wiem, myślę, że to też są młodzi ludzie, którzy się ze mną zgodzą, że określone kręgi, prawda, zwłaszcza takie, które w mediach społecznościowych dzielą się wiedzą, informacjami o ulubionych gatunkach książek, o ulubionym pisarzu, czy nawet ulubionym serialu, nie wpuszczą do swojej grupy dyskusyjnej kogoś, kto wykaże się ignorancją w tej dziedzinie. To dalej funkcjonuje. To jest
bilet wstępu. Ale to jest znajomość mody, to nie jest to samo. Znaczy, czym innym jest pytanie, czy znasz Mistrza i Małgorzatę, Czarodziejską Górę, albo przynajmniej pierwszy tom W poszukiwaniu straconego czasu, nie żądajmy zbyt wiele, 8 tomów, a czym innym jest pytanie, czy widziałeś Grę o Tron przed ostatni sezon? No,
nie mówię jedna. Tutaj wybitnie o serialu, ale rzeczywiście są całe grupy dyskusyjne, które są poświęcone na przykład takim znanym pisarzom jak Sapkowski, Piekara. I nieznajomość tych książek powoduje, że rzeczywiście ci młodzi ludzie do tej grupy nie będą mieli wstępu, nie będą mieli o czym rozmawiać. Być może one nie są tak bardzo zauważane, ponieważ w tym momencie zupełnie niesłusznie akcentuje się ignorancję młodzieży w dziedzinie kultury. Uważam, że tak, niesłusznie podkreśla się wyłącznie te złe zjawiska. Ale w takiej wersji to się nadal się pojawia. Ja to nadal zauważam. Tylko że tak naprawdę zmieniły się już te lektury, które młodzież uważa za wartościowe.
Był taki moment, kiedy pojawiło się z mojej strony rozróżnienie na kanon literacki i modę. A to każe zapytać o to, jak kanon literacki szybko się zmieniał, bo mam wrażenie, że w przeszłości, że mamy takie złudzenie, że to jest coś przekazane nam w pakiecie przez kolejne stulecia. To nieprawda przecież chyba.
No oczywiście, że nie. Kanon jest stosunkowo świeżym pomysłem. To się pojawiło tak naprawdę w praktyce wtedy, kiedy trzeba było napisać podręczniki, żeby dziewczęta, które uczyły się w pensjach dla panien, koniec XIX wieku, miały co czytać i z czego się uczyć. XVIII wiek, połowa XVIII wieku, druga połowa XVIII wieku, to jest moment, kiedy w ogóle pojawiają się w trochę szerszej świadomości takie nazwiska, na przykład jak Kochanowski. Druga połowa XIX wieku, mówię o Kochanowskim, bo jest związany z Lublinem bardzo mocno. Druga połowa XIX wieku, dzisiaj nam się wydaje to nieprawdopodobne, ale bożyszczem literackim, gwiazdą pierwszej jasności jest Wincenty Pol, tu niedaleko się urodził, spędził pierwsze lata swojego życia. Wincenty Pol, którego dzisiaj chyba nikt już nie czyta. A szkoda. Dla pisarzy bliskiej nam obu młodej Polski boginią literacką była Maria Konopnicka. No dzisiaj Marię Konopnicką pewnie czytają już tylko w szkole i tylko dlatego, że muszą. To też szkoda. Dla pisarzy dwudziestolecia kanonicznym, absolutnie kanonicznym poetą, no, szerzej, bo to też tłumacz, pisarz, prozaik i tak dalej, był Jan Kasprowicz. I to nie tak, jakbyśmy dzisiaj może sądzili, że jako autor o bohaterskim koniu i walącym się domu, bardzo ciekawa, nowoczesna proza, ale jako autor Księgi Ubogich. I to wszystko jest już poza nami. My tego wszystkiego już nie słyszymy. Znaczy już nasze ucho nie chwyta tego czegoś, co chwytało ucho współczesnych Wincentego Pola, współczesnych Marii Konopnickiej czy współczesnych Jana Kasprowicza. Oni kiedyś byli w samym centrum kanonu. Dzisiaj są tylko na listach lektur i to być może uniwersyteckich. Tak, kanon jest czymś w drodze. Zmienia się bardzo szybko. No niestety w XX wieku bardzo pomagaliśmy kanonowi, żeby się zmieniał.
Czy istnieją regionalne mutacje kanonów literackich?
Czy istnieją, to nie wiem. I powiedziałbym, że mam nadzieję, że tak i uważam, że powinny istnieć. Akurat w Lublinie dość mocno dbamy o to, żeby częścią naszego kanonu, tej przestrzeni rezonansu, o której mówiłem, żeby był Czechowicz. Lublin jest miastem utkanym ze snów, z wyobrażeń poetów. Bardzo wielu pisarzy z tym miastem było związanych i wydaje mi się, że to jest strasznie ważne dla budowania tego realnego kanonu, nie tego deklarowanego, ale tego realnego, dla budowania tej realnej, akustycznej przestrzeni, w której nasze słowa jakby zyskują rezonans, tak? Że bardzo ważne dla budowania tej akustycznej przestrzeni, tej przestrzeni rezonansu jest to, żeby dbać o poczucie, że istnieje coś takiego jak kanon regionalny, żeby pamiętać, że poetą Lublina jest Czechowicz, ale także Kochanowski, ale także Rej, ale także Klonowic. No i tu można by tych nazwisk naprawdę bardzo, bardzo wiele wymienić, więc nie wiem, czy istnieją kanony regionalne tak w realu, ale postuluję, żeby o nich pamiętać, żeby je odpominać, bo one są takim dobrym fundamentem dla budowania tej wspólnej przestrzeni, której nasze słowa jakby zyskują taki rezonans i coś tam się odzywa, kiedy mówimy, używamy jakiegoś obrazu, jakiegoś sformułowania, coś się odzywa jak te nożyce, tak, kiedy się uderzy w stół. I to zapewnia właśnie ten realny kanon. Przygotowałem, to jest fragment poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Wybrałem to akurat ogniwo, bo ono jest o tajemnicy czytania, tak? I o tajemnicy tego, że my również jesteśmy czytani jako część jakiegoś kanonu. Rzecz się dzieje tutaj niedaleko, mam nadzieję, że nie mylę kierunków, w kaplicy zamkowej, wśród tych bizantyjskich fresków mistrza Andrzeja. I Czechowicz mówi tak, w kościoła oknie na płask błysnął wodą stojącą księżyca blask. W ciemnym wnętrzu jest smuga białawego szkliwa. Nie wiadomo, jak taka barwa się nazywa. Chodzi, chodzi w ciemnościach ruchomy światła korytarz. Jakby noc palcem srebrnym wodziła niebieska po gotyckich łuków smukłości, po freskach. Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta. Tu skały malowane są tronem dziewicy, gdzie indziej zaś podwójny Chrystus, ciemnolicy, w dwa kielichy odmierza wino. Święci z pustelni, Mario surowa, kwiaty kapiące z wnętrz, od drzwi, niż archaniele, pancerzem jasny. O czym w promieniu śnisz? Jakie apokalipsy śnią się smokom, orłom? Żadna trąba nie woła. Księżyc palce swe cofa w mroku kościoła. Za szybą migoce Orion. Ten wiersz, mam wrażenie, mógłby i powinien tworzyć jeden z fundamentów tego czegoś, co nazywam takim regionalnym kanonem. To jest wiersz, który rozpoznaje ważne miejsce, takie przesycone różnymi tekstami w tym mieście i rozpoznaje coś, tak mi się wydaje, z tajemnicy tego miasta. To może być element tego realnego kanonu, nie deklarowanego, ale realnego.